Hello, mój drogi!
Hello!
Witam Ciebie serdecznie. Napisałem dzisiaj w Wake Upie o mojej nowej ulubionej zabawie w tym sezonie, żeby czerpać sobie, wiesz, jakąś taką dodatkową przyjemność znaleźć, której jest mnóstwo, zaskakująco dużo jak na czasy pandemii. I mam taką nową zabawę, mój drogi, która tak jakoś samoistnie wyszła. Otóż to jest taki dziwny sezon, gdzie mamy dużo różnych dziwnych, no może nie aż tak dużo, ale dużo różnych dziwnych zawodników pojawiających się na boisku. Składy są szersze, są jakieś covidy, kontuzje i na przykład, no różni gracze grają. Na przykład w Miami oglądasz graczy, których nie myślałeś, że będziesz oglądać, typu Max Struś i Gabe Vincent. W Philadelphia, pamiętasz, mieliśmy słynnego, już mieliśmy, bo to czas przeszły, on już został zwolniony, Dakota Matiasa z przetwórni ryb w Jarosławcu. Chociaż w Jarosławcu chyba już nie ma przetwórni, ale no i dzisiaj też taki zawodnik biegał w koszulce Washington Wizards, wyszedł nawet w pierwszej piątce. Widziałem go już wcześniej, no i zabawa polega na tym, żeby jak najdłużej nie dowiedzieć się, co to za gracz i nie robić nic w tym kierunku, żeby się dowiedzieć, co to za gracz. W sensie nie przybliżać głowy do monitora, nie patrzeć jakoś przesadnie w koszulkę, ale też jakoś, wiesz, nie odwracać wzroku, żeby nie sprawdzać w telefonie, że koniecznie muszę wiedzieć, co to za zawodnik, żeby jak najdłużej nie wiedzieć, co to za zawodnik w tej lidze, gdzie generalnie znam każdego gracza. I to jest moja nowa zabawa.
Aha.
Wiem, że aha, ale to już mówię, taka kuchnia.
Aha.
Sezon jest długi, o 4 rano.
Ale zabawa.
NBA. No, zabawa. Dla mnie zabawa, dla ciebie dzień powszedni trochę, nie?
Wyłącznie.
Chyba, że rozmawiamy o graczach Golden State Warriors, których, o, na przykład w Golden State Warriors byli zawodnicy w zeszłym sezonie, których nie znałem, szczerze. I nawet, nadal nie wiem, kto to jest Jordan Poole, chyba.
Niewiele straciłeś.
Juan Toscano Anderson?
No.
Nie kojarzę twarzy. Michael Melder chyba kojarzę twarz. Chyba. To są wielcy gracze, którzy mieli zaistnieć w Golden State Warriors wszyscy.
To jakoś na razie się nie wydarzyło. Ale jest taka, wiesz, fajna teoria o Michaelu Melderze, że on miał być drugim Kawhiem Leonardem.
Super.
Bo on ma tak samo długie ręce, jest tak samo szybki, sprawny, tylko że wybrał zły college i...
Albo sport.
Nie wiem. I on poszedł do Kentucky i tam był trzecią opcją właściwie chyba. Tak bardzo mało grał, wchodził z ławki, no bo w Kentucky grają, wiadomo, sami najlepsi. Ale gdyby poszedł do mniejszego uniwersytetu, byłby zdecydowanie wyżej w drafcie i byłby dzisiaj gwiazdą. Taką teorię słyszałem. Niesamowite.
Ciekawe.
Miał tam propozycję z Michigan State, ale no niestety.
Najbardziej niszowy koszykarski podcast w internecie. Anthony Gill to był gracz, o którym mówiłem dzisiaj, którego oglądałem.
Anthony
okay. Gill grał w pierwszej piątce i...
Ale to syn Gilla? Jak miał na imię? Kendall Gill.
On wyglądał jak dziecko tego piłkarza Sokratesa z jakąś czarną skórą modelką.
Oni prawie wszyscy tak wyglądają. Sokrates skończył medycynę.
To jest bardzo ciekawy podcast, cały czas. Bardzo popularny podcast o koszykówce w Polsce. Zdecydowanie. Mój drogi, dobrze. Jak przeżyłeś przede wszystkim rocznicę śmierci Kobe'ego Bryanta? Czy jesteś z nami? Czy dobrze się trzymasz? Czy wytrzymałeś?
Wiesz co, wchodziłem na Twittera i tak automatycznie z niego wychodziłem. Jak wiesz, takie miałem momenty...
Duszności.
Duszności i takiego kompletnego Alzheimera, że miałem dzisiaj tego nie robić. W sensie miałem nie odpalać mediów społecznościowych po to, żeby się znowu nie zanurzyć w tym całym słodko, właśnie nie wiem jak to nazwać, w tych kadzidłach nad katafalkiem, żeby się nie udusić tym zapachem lilii. Pachnących lilii.
Słyszałeś o tych doniesieniach, że Vanessa Bryant poszła, w zasadzie była z tobą w drużynie, jak się okazało. I poprosiła...
To też ma dosyć, a może tam już jest jakiś gaszek. Zauważ, ona jest w trudnej sytuacji, bo ona chyba nigdy nie może, nie będzie mogła mieć takiego, bym powiedział, boyfrienda takiego oficjalnego. Bo ona nigdy nie może tej żałoby, tak powiem, zrzucić. Zauważ, w jakiej ona jest trudnej sytuacji.
Niech tylko się pojawi i pokaże ci, że nie jest w takiej trudnej sytuacji.
Wiesz, ale myślę, że ona tego nie zrobi nigdy.
Ja myślę, że zrobi to.
Bo to by naruszyło, wiesz, jakąś świętość pamięci, że ona teraz
taka matka. Tak, że kibice by ją zabili. Ona będzie teraz wdową, wielką wdową. No a wiesz, jest taka instytucja wielkiej wdowy w Meksyku, to jest coś takiego, faktycznie, masz rację. W Meksyku, jak już zostajesz wdową, no to jesteś wdową, jesteś kimś. Tam się mówi o kobiecie wdowa. Ja też nawet jak piszę o niej teraz, dlatego...
O kardynale Dziwiszu też się tak mówi.
Dlatego dodaję właśnie specjalnie na siłę, usilnie piszę wdowa Vanessa Bryant, bo w Meksyku jest taka tradycja, że jak zostajesz wdową, to jesteś, o, wdową. Z podniesioną głową. Dobrze, ale wiesz co? Vanessa Bryant ponoć poprosiła NBA, żeby nie obchodziła zbyt hucznie rocznicy śmierci Kobe'ego Bryanta i chyba te prośby zostały wysłuchane. Ja nie miałem wrażenia jakiego, żeby... Faktycznie coś pewnie zostało zastopowane, coś zostało przystopowane. Tak czułem, bo tak mówię, aż musiałem, pisząc Wake Up'a z wydarzeń,
że jakiś panegiryk napisałem.
Aż musiałem dopisać zdanie o tym, bo tak mi głupio było nie wspominać o tym, że wiesz, że Kobe Bryant, i jednak to była rocznica Kobe'ego Bryanta wczoraj, rocznica śmierci tragicznej Kobe'ego Bryanta, Gianny i jeszcze siódemki osób.
Bezimiennych żyć.
No tak.
No niestety. Pycha kroczy przed upadkiem.
Są twoje słowa.
No tak. Nie mówi się głośno, że on odpowiada trochę za to wszystko, co się wydarzyło. Brak zdrowego rozsądku, chojrakowanie. Niestety. To na ogół prowadzi do tragedii. Mało się o tym mówi.
No ja właśnie nie rozumiem do końca tego, co mówisz.
No nie no, można było nie lecieć.
A, można było się nie urodzić po prostu.
A nie, tak.
Witamy! Po latach. To jest taki moment, to jest końcówka stycznia, raz jeszcze chciałem wszystkim przypomnieć, nie wieszać się. Tak?
Nie, tak.
Spokojnie. Nie jest ten moment. To będzie zbyt takie, nie, naprawdę pod koniec stycznia powiecie, weź wybierz sobie lepszy termin, tak jakiś, nie tak jak wszyscy powiewają teraz na mrozie. Dobrze, mój drogi, mamy trochę trade rumors. Dobrze, że Shams Charania przyszedł z Trade Rumors, bo to taki jest troszeczkę moment, gdzie właśnie tak obudziłem się, spojrzałem na te mecze, widziałem, kto nie gra głównie i mówię, o Jezus, mówię, taki wtorek wypadł właśnie podkreślający to, że to dziwny sezon jest, no ale to tak z terminarza wyszło, dzisiaj znowu mamy, nie wiem, dzisiaj mamy chyba 14 meczów, czy 13 meczów, chyba na najwięcej spotkań, ile mieliśmy. I tak sobie pomyślałem, że przydałyby się właśnie jakieś trade rumors, żeby o czymś porozmawiać. I faktycznie mamy trade rumors, Shams Charania wynurzył się. No i mamy trochę ploteczek, przez które możemy się przejść. Nie są to wielkie rzeczy. Mamy doniesienia, to jest człowiek, nazywa się Jason Dima. Ja go nie kojarzę, on ma trochę sources w tym sezonie. Jakoś tak się boję go w ogóle
Ale
używać.
Nie poważasz go oczywiście.
Znaczy, jeszcze nie wiem, czym... Nie, że nie poważam. Nie zapracował sobie na razie na to, żebym ja mógł go używać, wiesz. O to chodzi. To równie dobrze ja też mógłbym... Znaczy, nam to wychodzi lepiej, jak ostatnio.
No to nie powiedzieliśmy, że Javal McGee? Nie powiedzieliśmy, że Wiseman na ławkę? No co?
Ja już jestem na tym poziomie a propos tego, że ja już się nawet nie klepię po plecach i ten, postanowiłem nie mówić, że już pisałem, mówiłem, nie, wiesz, po prostu, wiesz, wymaga tego pozycja najlepszego podcastu też o wdowach z Meksyku i zaniechaniu Mój drogi, mamy właśnie... On donosi, że... A widzisz, ja nawet nie wiem, czy to już on donosi. On o czymś donosi. Ale poczekaj, sprawdzę, że to on donosi, bo napisałem w końcu w wake-upie o tym. Dobra, nie, to Czarajna donosi, Shams Sharancha, że Warriors i Pelicans rozmawiali o potencjalnej wymianie Kelego Oubre Juniora, czyli temat, który ty wyświetliłeś z kolei. Czyli kolejny raz...
Klapki spadły z oczu. Mm-hmm. Nagle pieniądze przysłoniły, że tak powiem, sprawiły, że się włączył zdrowy rozsądek. Brawo. Mm. No i co? Kto miał wyjść? Lonzo Ball?
Nic więcej tutaj nie ma. Myślę, że można się...
Ciekawe, bo to jest pytanie, czy to jest budowanie jakiejś takiej, wiesz, takiej pewnej presji na Kelly Oubre, żeby może zaczął lepiej grać, żeby go tak dodatkowo zmotywować, że jak nie, to pójdziesz na bagna.
Przed chwilą...
W Kalifornii na bagna.
Jeszcze raz? A, w Kalifornii, no tak. W Kalifornii są tylko Lakersi, nie ma bagien.
Tak.
Taki trik. Mamy też z Pelicans doniesienia, one takie są główne, otwierające. W sensie nie są zaskoczeniem, jeśli się ogląda ligę, mecze. To są doniesienia o tym, że Pelicans otrzymują zapytania o Lonzo Balla i JJ'a Redicka, cytuję dalej tu siebie z Wake Up'a, czy to już jest, wyższy poziom. I są otwarci, by o nich rozmawiać. Pelicans są otwarci, żeby rozmawiać o Lonzo Ballu i JJ Redicku. No i to jest wszystko.
Jaka jest moim zdaniem wartość Lonzo Balla najpierw?
Teraz jest bardzo minusowa, bo jest... Jest,
no dobra, to jest pierwszorundowy pick.
Jest drugim graczem, to chyba podkreślił to któryś z tych gości z Hoops Hype'u, który mają jakieś takie dziwne statystyki, że jest drugim w historii graczem, który jest poniżej 40% z gry, 30% za 3 i 60% z linii. Jeśli chodzi o skuteczność, o to. On miał trochę problemów ze zdrowiem.
Jak to się nazywa? To gdzie jesteś 40, 50, 90? Jak mu to ma nazwę?
Chris Middleton.
Tak.
Ale...
Anty-Middleton.
No nic, w każdym razie to skuteczność, tak? To nie jest jedyny aspekt gry Lonzo Balla, z tym to zawsze były kłopoty. On miał też trzeba przypomnieć, że on trochę meczów opuścił, miał kłopoty z kontuzją, nie grał, nie wiem, chyba w 3-4 spotkaniach. Gdzieś tam jeszcze się przez to przetoczył chyba jeden mecz, który Pelicans przegrali z protokołem covidowym, ale to chyba w sensie nie u nich, tylko rywali, więc trochę taki przerywany sezon jest Lonzo Balla, nie zdążył jeszcze wejść w rytm, to raz, dwa. Że to nie jest zespół dla niego, ten zespół z Ingramem i Zionem Williamsonem. To nie jest zespół dla niego. To może gdzieś tam ładnie wyglądało w zeszłym sezonie na highlightach, gdzie kilka razy rzucał z połowy alejupy do Ziona Williamsona, ale no mówię, to nie była koszykówka, to co było grane u Alvina Gentry'ego, tylko takie sobie bieganie z jednej na drugą stronę, niezorganizowane. Jaka jest wartość jego? Myślę, że tak, że to cały czas jest pierwszorundowy pick.
No jakiś taki nie pierwszy, nie loteryjny.
Raczej nie loteryjny, nie będziesz chciał, tylko to raczej chyba bardziej o to chodzi, kto by takiego gracza chciał, czy są drużyny, które by takiego gracza chciały mieć bo to jest tak, że musisz go, gdy go pozyskujesz, to też myślisz ciepło o tym, żeby podpisać z nim nowy kontrakt, bo on nie przedłużył kontraktu z Pelicans i będzie zastrzeżonym wolnym agentem. Więc tu można się zacząć zastanawiać, jakie drużyny mogłyby chcieć Lonzo Balla.
No wiesz, to są pewnie drużyny, które uważają, że jest jakiś potencjał, być może nie trzeba mu dawać jakichś maksymalnych pieniędzy, no ale być może możesz dołożyć do jakiegoś młodego koru na przykład. No bo to nie jest chyba taki gracz, wiesz, z ławki, no, gracz rotacji, gracz...
Nie. On nie jest typem zawodnika...
To kontendera, to tak mi się wydaje.
Wydaje mi się takim typem zawodnika, który gdyby wchodził z ławki, to byłoby dobrze. Dla zespołu.
Chciałem tylko powiedzieć, że stosunek przerywany po łacinie to coitus interruptus.
No to dlaczego? Tak powiedziałeś?
A nie, no bo mówiłeś, że ten, że to jego gra taka przerywana i tak mi się skojarzyło. No dobrze, no.
Dobrze.
Męczyło mnie to przez kilka minut teraz do podcastu. Więc, no dobrze, no więc Nowy Jork.
Tom Thibodeau, Lonzo Ball. No nie, skontrolowana koszykówka.
Wiem. A gdyby...
No mów, zastanów się, bo słuchają nas najwięksi. Czarania,
Wojna Roski. To teraz takie, tylko tak widzę, jak oni tak dociskają grafitem do kartki, wiesz, tak i takie lekkie pęknięcie, tak wiesz, ten tak. Kawałek się... Wiesz,
nie pukaj, Adrian, wiesz. Ciekawe, co by zrobili, gdybyśmy teraz skończyli. We finished, guys, bye! No, znaliśmy mu klub, ale w NBA.
Nie, Oklahoma to jest najprostszy ruch, no.
No.
Najprostszy ruch, dajesz Hilla za Lonzo.
Wracasz Hilla. Do Pelicans trochę, bo tam były przez chwilę. Oklahoma? No ja nie oglądam Oklahomy, więc jest mi trudno powiedzieć, czy jak on tam pasuje.
Ja oglądam bardzo. No. Zakochałem się w Hillu w tym sezonie, w jego dojrzałości, takiej, wiesz, w takiej weterańskości.
Dobrze, ale czy pasowałby Lonzo Ball z szybkim stylem gry do Shaya Gilgeous-Alexandra, który lubi sobie pograć w taką, wiesz, koszykóweczkę wolną graną, pokozłować, ale, pach, pach, atak ale, pozycyjny.
Ale mnie się wydaje, że to jest, wiesz, tutaj wiadomo, że Oklahoma jest nigdzie i ma być nigdzie i jest zaskakująco nie nigdzie. W związku z tym to są dwa elementy. Po pierwsze, chcesz się osłabić, no bo ten Hill zapewnia pewną jakość. Nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Jest oczywiście wychowawcą młodzieży, więc tego ci pewnie będzie trochę żal. A z drugiej strony, no mówię, no teoretycznie przynajmniej bierzesz gracza, z którego jeszcze coś może być. No jeszcze możesz coś wycisnąć. Jeszcze może nie skreśla go cała liga, tak jak my. I za relatywnie nieduże...
Ja go nie skreślam. Czemu mnie dodajesz do tej listy? Ja chciałem tylko zauważyć, że jego ojciec kompletnie nie miał racji, mówiąc, że to będzie kolejny, nie wiem, Magic Johnson czy coś takiego. W sensie, no, gość się wygłupił po latach. Wiem, że nikt już nie zwraca na to uwagi, ale no, szanujmy się troszeczkę, no. Pompował go strasznie. No, przypomnijmy sobie, jak Lonzo Ball był pompowany. Już nie pamiętamy tego. To było Boże, gościu. No.
Ale osiągnął sukces. Osiągnął w tym zakresie niebywały sukces. No nie wiem, chyba lepszy jest Lonzo Ball niż Dwayne Wade. No.
Sukces? Czym jest sukces, który tu został osiągnięty?
No, grał w Lakers.
Aha, no dobrze.
Stworzony został nieprawdopodobny hype, no. To, że on się potem nie zrealizował. No trudno, no chłopak. No,
ale
nie...
hype z definicji nie jest czymś prawdziwym, ale... tylko na wyrost powiedzenia.
Tak?
Jak, no, no definicja hype'u, no. A, jest to kolejny moment palmy
ciekawe,
taki.
Ciekawe, czy hype to jest, nie hype, to ja bym powiedział, że hype to jest takie, że on jest na wyrost zawsze?
No, mów dalej.
Nie, to hype to takie uniknienie, no, takie
nie,
jest,
no.
Jest na, że ktoś jest na fali, no, to ostatnio, jak ktoś jest na fali.
Nie, ostatnio czytałem, coś bardzo popularnego, czasami ta popularność jest sztucznie napompowana.
Ale czasami.
A poczekaj, sprawdzę na słowniku miejski.pl, bo chyba gdzieś ostatnio właśnie widziałem taką definicję hype'u. Często określenie to odnosi się do poruszenia i szumu wywołanego przez zapowiedzi nowego produktu, wydarzenia i wiąże się z intensywną akcją promocyjną mającą na celu podtrzymanie hype'u. Ja widziałem definicję hype'u w książce Realizm kapitalistyczny. Bardzo dobra książka, polecam. Mark Fisher chyba napisał. Ona była lepsza niż ta, która tu jest. Dobrze, ale mówmy. Dobrze, no.
Więc no, to fantastycznie wykreowany. Jego ojciec wykonał naprawdę gigantyczną pracę. Patrząc po latach, jak próbował nazwać gówno twarogiem.
No dobrze, ale ja się cały czas tutaj w tych definicjach tak się troszeczkę nie zgadzam, bo ja nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć, że to jest na pewno gówno, bo mogę sobie wyobrazić drużyny, które...
No ale na razie jest anty-Middletonem, sami do tego doszliśmy, więc na razie
ale
jego...
Ale mówimy tylko o skuteczności, a to jest tylko jeden z elementów gry, jego ten, który zawodzi, bo są jeszcze inne elementy gry Lonzo Balla, takie jak to, że jest bardzo dobrym podającym i jest bardzo dobrym obrońcą in the making.
A ile ma ten pan asyst na mecz? 4 i 3? A ile prawdziwych?
No mów nie, dalej, mów dalej.
Nie,
mów dalej,
no. Nie, no nie, mówię, że on nie jest elitarnym podającym, takim, jaki miał być człowiekiem, który wiesz, który widzi dwie akcje do przodu.
Ale
no.
Mamy takich graczy ilu, którzy widzą dwie akcje do przodu? Czterech.
No nie, ale znowu, no ten hype.
No dobrze, ja tylko chciałem podkreślić, że ja się, gdy powiedziałeś my, to ja nie jestem w my. Ja nie kończę jego kariery. No, tylko to chciałem powiedzieć. Idźmy dobrze. Dalej, bo to już jest takie minuty do wykasowania.
Jak widzisz karierę Lonzo Balla w takim razie?
Nie mów o Oklahomie, o tym, czy pasuje do Oklahomy, bo to jest tu ciekawe.
Ja mówię, że to nie ma znaczenia, czy on pasuje do Oklahomy, czy nie Oklahomy.
Ale na przykład masz Shaya Gilgeous'a Aleksandra, który rozumiem gra tam więcej na piłce w tym sezonie. Taka jest koncepcja, tak? I oni się zastanawiają, czy Shaya Gilgeous'a, bo ja oglądam tylko, z Oklahomy oglądam tylko highlighty Shaya Gilgeous'a Aleksandra. Nic nie oglądam, żadnego meczu nie widziałem. I on gra więcej na piłce, bo oni testują go, czy on może być graczem typu jedynka, startująca.
No tak.
Więc jeśli dodajesz do tego Lonzo Balla, to przerywasz ten proces.
Dobrze, nie, no zgadzam się z tym. No, znaczy jeżeli twoim pomysłem na zbudowanie Oklahomy jest Shai Gilgeous-Alexander na jedynce, to pewnie długofalowo nie możesz myśleć o Lonzo Ballu w pierwszej piątce, tak? Natomiast wzięcie, nie wiem, no, to jest, wiesz, to jest ciągle, Oklahoma to jest żywy proces, no tam wydaje mi się, że się nic jeszcze do końca w tym zakresie nie zdecydowało. Myślę, że sporo będzie zależało od tego, jak się ułożą najbliższe dwa drafty, kogo oni wezmą i jakby cieszy gra.
Kate Cunningham i Shai Gilgeous-Alexander. Ja się zastanawiam, czy oni też nie robią tego testu pod tym kątem, że może udałoby im się wybrać Kate'a Cunninghama i zostawić ich dwóch na obwodzie jako kozujących.
Że na razie niestety problem polega na tym, że są zbyt dobrzy. No. No, wydaje mi się, że oni nie będą gorsi niż Detroit i nie będą gorsi niż Minnesota.
A powiedz mi, a Warriors, Lonzo Ball w Warriors? Tam brakuje playmakerów w Warriors. Ludzi, którzy podają piłkę.
Niby masz Wanamakera, który jest bardzo solidnym graczem na pozycji 1. Kogo byś...
Ubre.
Kogo byś oddałbym Ubre? Ale Ubre to są duże pieniądze. Kto jeszcze by poszedł? Salomon Hill?
Dobrze. To byśmy to już zmontowali. Taka cała koncepcja. Ball, Ubre. Aha, bo Ball jest jeszcze tak, bo Ball jest faktycznie na tym debiutanckim kontrakcie, więc trzeba by było jeszcze
Tam trzeba dodać. Coś dołożyć. No. Jakieś co.
Salomon Hill gdzie jest? To jest w jakimś innym klubie. Wczoraj w Atlancie jest Salomon Hill.
Poszukałem. Poczekaj, zobaczmy jakby kogo trzeba by jeszcze dołożyć, no bo to mówię, to są no to może jest jakiś pomysł, tylko że to czy to poprawia, to nie rozwiązuje żadnego problemu Warriors.
Pelicans chcieliby wybór jakiś, David Griffin chciałby wybór jakiś za Lonzo Balla, domyślam się. Aczkolwiek z drugiej strony on zaraz będzie zastrzeżony wolnym agentem, więc on też, myślę, że tam jest taka rozmowa właśnie z agentem Lonzo Balla, żeby sprawdzić, czy jest już jakiś klub, który będzie chciał mu złożyć ofertę, gdy będzie zastrzeżony wolnym agentem. Może jesteśmy w stanie ten proces przyspieszyć. Nie wiem, no to są takie tereny. Nie najpewniej się czuję tutaj, mówiąc o tym.
No pytanie, wiesz, czy w ogóle jest rynek na Lonzo Balla, wiesz, po sezonie. No. Czy można spokojnie czekać i go mieć potem za połowę tej ceny? No. Dobrze, inny klub. Derricka Rose'a.
Jeszcze raz?
Za Derricka Rose'a.
Dobrze, mamy jeszcze JJ Redicka tutaj w doniesieniach. Ja myślę, że tu...
Każdy kontender za drugorundowy pick.
Starzejący się gracz, który trafia co trzeci rzut za trzy tylko, ale myślę, że w każdej chwili JJ Redick może się jeszcze obudzić. Tylko też to jest kłopot trochę w playoffach, bo to jest taki gracz, którego będziesz chciał atakować w pick and rollu. Aczkolwiek się stara, no ale będziesz go atakował na końcu meczów, jeśli będzie grał. Tak było w Philly. Shams Charania ma też jeszcze doniesienia jedne. Ten trzeci news to jest taki, no tu jest oczywiście zainteresowanie Derrickiem Rose'em. przez Clippers, którzy już byli zainteresowani nimi, przez New York Knicks, ale Mark Berman...
To już było.
Mark Berman odbija, że Knicks nie rozmawiali dotychczas z Pistons, tylko dodaje, że to Tips chciałby reunionu z Derrickiem Rousem, czyli trochę takie o, pisane, takie o, chmur troszeczkę, myślę. No, więc nic konkretnego. No to są jedyne rumors, jakie na razie mamy. Mamy trade deadline, mamy 15, tak? W połowie marca mamy trade deadline, jakoś chyba dość dobrze widziałem. Więc jeszcze dużo czasu zostało.
Jest jeszcze trochę czasu, ale, no ale nie masz już takiego wrażenia, że już wiemy, kto jest gdzie, kto jakie ma problemy, kto czego potrzebuje.
W kilku zespołach może tylko. Pelicans właśnie są takim zespołem, który mi wyskoczyli z ekranu i już w zeszłym tygodniu napisałem o tym więcej, że oni już mi wyskoczyli z ekranu i mówią mi, tym bardziej, że to są te rzeczy, które przed sezonem mówiliśmy. To nie są jakieś nowe rzeczy, to nie są jakieś zaskoczenia, że to nie klika. Dla mnie jest kilka takich zaskoczeń indywidualnych, negatywnych. Steven Adams głównie. Myślałem, że jest więcej gracza w Stevenie Adamsie, że się jakoś troszeczkę tutaj odbuduje w Nowym Orleanie, ale to fizycznie już jest. Przestał być taki gracz fizycznie, obrońca na swojej pozycji. Nie zbiera, nie blokuje tak dużo, jak wcześniej to robił.
No, ale też ta sytuacja, myślę, z Zionem Williamsonem też mu nie ułatwia. Jakby. Nie wiem, czy on jest piątką taką dominującą, ma być piątką, czy jest taką... tak usuwa się trochę.
No, na pewno musi to, czego Zion Williamson jeszcze się nie zdążył nauczyć o grze w obronie, głównie w obronie w przestrzeni, bo Zion, gdy wychodzi w piątce, kryje czwórki, musi szerzej bronić dalej od kosza, to na pewno mu nie pomaga to, że musi za Ziona jeszcze myśleć i pracować, ale brakuje mu no tej fizyczności, no to już było widać chyba rok, dwa lata temu. Ja cały czas wierzyłem, że jeszcze Steven Adams ma więcej troszeczkę takiego umf, żeby dać defensywnie drużynie więcej, ale Pelicans są takim zespołem, który... No, to, dlatego mnie nie dziwią tutaj doniesienia o Lonzo Ballu. Mówię, inne zespoły, o których już wiemy na pewno, wiesz, nie wiem, masz takie zespoły? Jeszcze do mnie żaden chyba inny nie dotarł, tak. Chociaż są zespoły, których mnie Dallas zastanawia. Chociaż też jest mi trudno mówić o Dallas.
Wiesz, no Porzingis, to tak trochę może jeszcze dajmy chwilę, no.
Tak, ale mam na myśli to, jak dużo tam jest Houston Rockets w Dallas Mavericks, czyli jak dużo jest piłki w rękach Luki Doncicia. I to są te dyskusje o tym...
No dobrze, Alonzo Ball do Dallas.
Grasz szybciej. Ale masz Lukę, który lubi sobie pokazować. To musiałby być zespół, który jest gotowy na granie szybciej w kosza. Do takiego zespołu będzie Alonzo Ball pasował. Up-tempo koszykówka bardziej. Nie taka stricte up-tempo, tylko tak bardziej up-tempo. Sam Lonzo Ball też się musi poprawić przecież. Musi złapać, wiesz co, Lonzo Ball miał bardzo dobry ten poprzedni sezon. Do czasu, aż znaleźliśmy się w bąblu. Wtedy trafiał 40% za 3. Mówiło się o tej jego pracie z Fredem Vinsonem, byłym graczem NBA, który jest trenerem rzutowym w Nowym Orleanie. I on był zwyżkował Lonzo Ball, więc ja też, wiesz, mam taki kłopot, żeby już nazywać go głównym, bo chciałbym mu dać trochę czasu na znalezienie rytmu, wiesz, żeby pograł trochę, 10-15 meczów, żeby troszeczkę pograł.
Nie, przepraszam, Macieju, kochany, on ma $11 milionów, to nie są takie małe pieniądze, jak by nam się wydawało.
Tak, właśnie, bo to drugi numer draftu, oni już takie rzeczy zarabiają, już takie pieniądze zarabiają.
Zarabia więcej niż Zion.
A ty masz jakieś takie zespoły, które myślisz, że to już tam trzeba zmieniać i ruszać, już poruszać takie?
Aż tak, poczekaj.
Czy to jeszcze za wcześnie? Bo nie ma co za wcześnie jeszcze też się rzucać. Ja jestem bardzo zaintrygowany, chociaż słabo zagrali, ale wygrali na końcu Houston Rockets jako zespołem, składem. Jestem ciekaw, jak oni pograją trochę razem.
Ale za 2 lata tam nikogo już nie będzie przecież z tego zespołu.
No właśnie, tym to grozi, ale tą grupą... Tak. Konkretnie... Ale wiesz, że ja żyję w tym, co jest, wiesz, ja nie patrzę tak 2-3 lata do przodu, tylko żyję tym, co w tej chwili, czy możemy stworzyć grupę tutaj, w tym momencie. Te charaktery mi się podobają. Te charaktery podobają, ten miks charakterów tych ludzi tutaj. Oni są teraz nagle zdrowi wszyscy. Jestem ciekaw, bo jest bardzo dużo... Oni mają 6. obronę w NBA. Mają bardzo dobrych, twardych, fizycznych obrońców na obwodzie. To jest najbardziej chyba taki fizyczny, obwodowy zespół. Zobacz, ilu jest ludzi w Houston. Ja wiem, że tam nikt na Houston nie patrzy, ale ilu jest takich fizycznych ilu jest fizoli w Houston lub ludzi agresywnych? Jest bardzo dużo. Masz PJ Tuckera, który wiesz, wiadomo, DeMarcus Cousins.
Też jest handlowany.
PJ Tucker, DeMarcus Cousins, Eric Gordon, obrońca Victor Oladipo, szalony gość, też obrońca jak chce John Wall, mój ulubieniec David Nwaba, ten debiutant Jason Tate, ci dwaj zwłaszcza, David Nwaba i Jason Tate, to są byczki. To są tacy ludzie, tam jest bardzo dużo ludzi, którzy muszą uważać na swoje kilogramy. Nie wiem, tak chyba to muszę powiedzieć. Jest to ciekawy skład. Jak oni pograją trochę dalej, a ja myślę, że oni mają szansę w turnieju play-in się znaleźć. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać, ile zespołów zagra w tym turnieju play-in, ale myślę, że jak najbardziej mogą o to pograć. I jest takie, wiesz, jest dużo chęci udowodnienia tam. Wiesz, Oladipo
tak,
też dużo jest chęci. To lubię, dlatego mówię, ten taki charakter, jesteśmy źli trochę. Ja czekam, aż oni zagrają, jak oni z Brooklynem by zagrali. Ja bym chciał zobaczyć ten mecz bardzo.
Ale to
mecz. Generalnie tak tylko chciałem tutaj powiedzieć, że...
Ja wiem, tylko powiem tak, emocjonowanie się tym Houston jest, wydaje mi się, o tyle trudne, że za chwilę to się wszystko rozkradną. No, zostaniesz tylko z Ericiem Gordonem i jego kontraktem. Tak dobry start Johna Walla powoduje, że on, myślę, że znowu wskoczył trochę na orbitę takiego, wiesz... Może można go wziąć, no można myśleć o nim jako o graczu, o którego możesz handlować. Wiesz, no to piękna historia. Wspaniały mecz Kazinsa ostatnio.
Odbił się ładnie Kazins, bo miał ten mecz fatalny. Mamy takich, właśnie ostatnio mieliśmy Malcolma Brogdona, mieliśmy to, co LeBron James zrobił w Cleveland. Takie właśnie udowodnianie, że koszykarze NBA, czy to, co John Wall dzisiaj robił. Udowadnianie takie, że koszykarze NBA to nie są zwykli śmiertelnicy. To są profesjonaliści, którzy mają naprawdę w głowie ambicję taką, że my nie jesteśmy, prawdopodobnie może niektórzy z nas myślą, że są, ale to nie jest ten typ ambicji. To nie jest ten typ ambicji. To nie są te poziomy ambicji. Przepraszam, jeszcze chciałem powiedzieć, że rest in peace Kobe Bryant.
Wiesz, z jednej strony jest ambicja, a potem z drugiej strony jest to, czy ta ambicja się przekłada na umiejętności. No, możesz być bardzo ambitny i może ci to nie wychodzić i to na ogół prowadzi do frustracji, a jeżeli potrafisz wskoczyć na taki wyższy poziom, to jest najpiękniejsze w sporcie. LeBron James.
Mój drogi, coś o Rosji? Coś o huraganie Lars. Co za nazwa? Lars.
O śniegu.
Coś z Umamuła? Umamuła,
że jesteśmy? Żadnej Umamuły.
Dobra, to tutaj nie jesteśmy. A szkoda, ja bym sobie chętnie porozmawiał o tym, co się dzieje w kosmosie. A może przy innej okazji.
Jakie są największe wydarzenia astronomiczne w tym roku? To... Są jakieś zaćmienia, na które czekamy.
Lepszy sprzęt teraz, który pozwoli nam lepiej wynajdywać takie rzeczy jak Umamuła.
Umamuła.
I możemy się dowiedzieć, czekamy, to jest interesujący rok. Czekamy, co pokaże nam ten polepszony sprzęt, ile jeszcze takich właśnie obiektów...
Przepływa przez nasz układ słoneczny.
Albo my przecinamy je, bo to też trzeba pamiętać o tym.
No tak, to wszystko jest pewną relacją.
Że my furuniemy jako galaktyka. To jest wszystko, jak się tak usiądziesz i pomyślisz o tym, to jest dobra, za dużo. Za dużo, też myślę, że to nie jest ten moment. Będzie jeszcze czas, mam nadzieję. Dobrze, sprawdzimy przy okazji. Dzisiaj mamy ciekawy mecz. Dzisiaj mamy Lakers z Filadelfią w nocy. To nie jest tak ciekawe jak...
A Embiid będzie grał?
Embiid będzie grał, ale gra też Mark Gasol. Pamiętasz, jak on był dobrym matchupem na Joela Embiida?
Tak, to prawda.
Pamiętasz, jak nie szło? Najgorsze mecze Embiid grał przeciwko Markowi Gasolowi. Ciekawe, jak to będzie wyglądać. Gdzie jest Ben Simmons? To jest ten mecz. Ben Simmons swój najlepszy mecz kariery zagrał kiedyś przeciwko Lakers w zeszłym sezonie? Dobrze pamiętam? Czy dwa sezony temu miał kapitalny mecz przeciwko Lakers, przeciwko LeBronowi.
Chcesz powiedzieć, że LeBron nie zdobędzie 10 punktów?
No to...
Wykryje LeBrona? Nie, myślę, że LeBron będzie też zmotywowany, żeby mu pokazać, że drogi Benie, nie i jeszcze długo.
No, ja bardziej czekam na ten mecz Lakersów w Bostonie. który jest w sobotę. Szkoda, że będę go trochę zmęczony oglądał, ale postaram się jak najaktywniejszym okiem go widzieć.
Nie do końca rozumiem tej fascynacji, tą fascynację Bostonem.
To poczekaj do sobotniego meczu i porozmawiamy w poniedziałek. W sensie nie gwarantuję tu żadnego zwycięstwa Celtics, ale ja chciałem zobaczyć...
Zaczekasz na jakiś właśnie taki na meczup.
Meczup, tak. Jak oni razem przeciwko sobie wyglądają na boisku. Podobało mi się to, jak wyglądali w poprzednim sezonie, dobrze pamiętam? Nie wiem, chciałem ich w playoffach zobaczyć po prostu, te finały. Takie, teraz się troszeczkę postarzeli. Boston się zbiera fizycznie, Jason Tatum wrócił. Boston gra w ogóle bardzo dobrze od jakichś trzech meczów. Jalen Brown jadą jak nikt.
Nie grał przez 10 dni chyba.
No, jadą jak nikt. Kemba gra coraz większe minuty.
Jadą jak Knicks.
A właśnie, Knicks są w trakcie, to jest też najciekawsza rzecz teraz w NBA dla mnie a propos kosmosu, to jest to, że Knicks, mój drogi, zauważyłeś, odtwarzają dokładnie serię trzech zwycięstw już otworzyli i teraz idzie seria 5 porażek. Już mają 3. Jeszcze 2. I będzie 3-5.
3-5, to tak. No. Tak. To brzmi jak jakieś noty w łyżwiarstwie figurowym łyżwiarki z Azerbejdżanu. Nota za styl.
No dobrze, co tu jeszcze mamy? Dobrze, nie wiem, nic tu więcej nie widzę ciekawego, bardzo ciekawego do rozmowy. Zrobiłem wczoraj, jestem zmęczony trochę fizycznie, przyznam. Bo mam w poniedziałek rano, obudziłem się z taką informacją dla siebie, że mam 26 km marszu do nadrobienia z poprzednich 2 tygodni. To też tak człowiek nie czuje tego, myśli, że jest w stanie uprawiać swoje marsze w każdych warunkach. Ale jednak okazało się, że tam było minus 20, minus 15, to mnie tak troszeczkę po cichu sprawiło, nawet o tym nie myślałem, że jednak tych kroków było mniej. Więc nadrabiałem przez 2 dni, zrobiłem tak jak zwykle powinienem był zrobić, Boże, jak to jest super ciekawe, tak jak zwykle powinienem był zrobić 14 km przez 2 dni, to zrobiłem 26. I dzisiaj tak się obudziłem rano i mówię, a...
Zrobiłem.
No, zrobiłem, czuję, że zrobiłem. Dobrze. Spójrzmy jeszcze na te mecze, bo jest dużo, tak, coś może nam się tutaj przy okazji zakręci. Mamy Boston w San Antonio dzisiaj. Bardzo lubię ten matchup zawsze. Dla koszulek i dla Stevensa kontra Popowicza. Szacun dla Becky Hammon. Indiana Pacers jest w Charlotte, który jest już 7-10, więc tak troszeczkę Charlotte niebezpiecznie, ale w Pacers tam jest historia z Carisa Leverta, który okazało się, że ma
porozmawiajmy o żywych trochę.
Złośliwy nowotwór mu wycięto od nerki. To jest bardzo krytyczna chyba rzecz. Jestem tylko synem onkologa, więc starałem się odwracać wzrok od tych wszystkich książek. Nie gra też Domantas Sabonis.
Ale gra Turner, który też miał przecież wypaść. Dlaczego Turner gra?
Gra znakomicie. Miles Turner jest jedną z największych historii teraz w NBA. Gra znakomicie ze złamaniem w dłoni. Gra z takim białym, dużym opatrunkiem na prawej dłoni. Zobaczymy tylko, jak będzie musiał częściej piłkę w rękach mieć, bo to jednak... Ale trafia, rzuca. Trafił trójkę taką dużą.
Tak, trafił dużą trójkę. Widziałem to.
Pistons mamy w Cleveland, którzy przegrali 2 mecze z Lakers i z Bostonem. Sacramento, właśnie, Los Angeles Clippers, o nich nie powiedziałem. Mieliśmy się tutaj pooglądać sobie Clippersów w tych takich wcześniejszych godzinach. One są zawsze wygodniejsze, przynajmniej dla mnie. Jestem też zawsze, wiesz co, ja jestem tak z założenia ciekawy tych najlepszych drużyn, ogólnie drużyn, gdy grają na wyjeździe, bo mam wrażenie, że w tym sezonie mam takie większe wrażenie, nie wiem, ale może tak w tym sezonie dociera do mnie, że po prostu czasem niektórzy grają na swoich koszach i to czuć. Rzucają lepiej, wchodzi lepiej. Jak te bardzo dobre drużyny na przykład pooglądać, jak grają w meczach wyjazdowych. Czy tam też im tak siedzi? Bo teraz rzucanie w NBA jest na takim poziomie, że rzut czasem potrafi przysłonić wszystkie inne, wiesz, kłopoty. A ktoś rzuca przez ręce i mu siedzi na tym koszu. I mieliśmy mieć Clippers w trasie, ale Kawhi Leonard i Paul George są w protokole.
No i dobrze, niech trochę poprzegrywają, bo to już...
Ale ja bym chciał ich pooglądać właśnie, jak się poprawili. No i niestety tak No dobrze, no. Trzeba będzie się rzucić na Clippers, gdy wrócą, no. Ach, znowu. Coś się Clippers też tak potykają, też muszą uważać na to, żeby nie powtórzyli poprzedniego sezonu, gdy też tak się nie mogli zgrać wszyscy, żeby byli dostępni. Mamy Sacramento Kings w trasie, oni są w trasie.
To też jest zespół, o którym chyba już wszystko wiemy i wiemy, czego im brakuje.
No, ten zespół jest zespołem, myślę o tym, kogo będziemy zakopywać w piątek. Mm-hmm. O nich myślę. Sacramento Kings w Orlando zaczynają trasę. Mamy Brooklyn Nets w Atlancie. Atlanta się troszeczkę tam odżywa. DeAndre Hunter robi krok do przodu w drugim sezonie gry. Denver Nuggets jest w Miami. Tam cały czas nie gra Jimmy Butler. Ale dzisiaj wracają Tyler Hero i Avery Bradley wreszcie, bo ich też nie było długo. Mamy Lakers w Filadelfii. To jest mecz wieczoru. Jest w Canal Plus, widziałem. Są też powtórki następnego dnia, jutro rano. Milwaukee jest w Toronto. Trochę problemów ze zdrowiem.
Ale trochę odkuli się ostatnio.
Trochę się odkuli. Oni już w tej trasie tam na zachodzie, tam już grali lepiej. No ale Pascal Siaka musi wrócić. Mamy tych Wizards, których ten sezon to jest, no mówię, dzisiaj pisałem o nich, no Boże, no ciężko mają Waszyngton. Wizards też będzie musiał wygrać ten mecz z Pelicans w Nowym Orleanie. Mamy Oklahoma w Phoenix, które trochę zwolniło i nam szuka siebie. Chciałbym zobaczyć Phoenix w trasie w konferencji wschodniej. Mamy Dallas Mavericks z Utah Jazz, którzy wygrali 9. Oni wracali dzisiaj z Knicks rano, przegrywali 15 punktami Jazz u siebie z Knicks. Mavericks grają w Utah. Luka Doncic, będziemy wracać do Doncicia. Minnesota przyjeżdża z prezentem, czyli zwycięstwem dla Golden State Warriors w San Francisco. Minnesota to jest ten zespół, który chyba chcielibyśmy najbardziej zakopać, ale ja mam jedno ale.
Jakie?
Karl Anthony Towns.
No to jest właśnie powód, żeby zakopać, moim zdaniem.
Ja nie chcę go zakopywać.
Wiemy, to tak ja mam niepolitycznie.
Chyba wolałbym...
On tylu zakopał.
Tak, trochę tak, ale wiesz co, ja bym się lepiej czuł zakopując zespoły, gdy one grają w najsilniejszym składzie. Ja wiem, że to można powiedzieć, że nie zrobią playoffów, ale wolałbym Oklahoma zakopać niż Minnesota. Bo Oklahoma playoffów nie zamierza zrobić.
No okej. Okay,
no. To takie będzie pójście na łatwiznę, rozumiem, no ale to chyba o to chodzi w naszej grze, żeby trafić wszystkie zespoły, które playoffów nie zrobią.
No tak.
Jeszcze się zastanowimy. Dobrze, mój drogi.
Wiesz co, napisałem taki tekst związany z pewnym wydarzeniem, które miało miejsce w moim życiu. I chciałbym go odczytać.
Tekst. Masz przygotowany tekst do wydarzenia? Tak, proszę. Tekst. No proszę.
Tekst na tytuł Potęga internetów.
O, dobra.
I on odnosi się do tego, do tych mrozów, o których mówiłeś, o aktywności sportowej. Ja w te największe mrozy poszedłem na wał Zawadowski.
O.
Na mróz, na poniewierkę. Dla tych, którzy są spoza stolicy, podpowiem, że to taki nasyp ziemny wzdłuż lewego brzegu Wisły w stronę Krakowa. Na tym wale ścieżka. Mekka psiarzy, sportowców i spacerowiczów. Ucho mi lekko podzmarzło, więc chciałem poprawić czepek, który miałem pod kaskiem. Ale jakoś tak stanąć mi się za bardzo nie chciało i strzeliłem tak nieszczęśliwie tym czepkiem, że mi się dźwięk urwał w lewym uchu. Macam palcem. Nie ma. Dziura w małżowinie. Słuchawka wypadła. Status Chucka Norrisa. Missing in the action. Chodziłem, nawracałem, ale w tym śniegu łatwiej było znaleźć sens życia niż kawałek białego plastiku. Złość, frustracja, smutek. Po tygodniu, jak śniegi nieco zelżały, poszedłem w swojej naiwności jej szukać, mając w głowie to, że tam przeszły już ze 4 pielgrzymki do Częstochowy, karawana owiec i piersi grzybiarze. Kręcąc się wśród psich odchodów, błota i brei, z przytkniętym do trawy nosem zawadziłem o panią, która pyta mnie: Panie, a pan czego nie szuka? Nie, kurna, ślady kultury Łemkowskiej na Mazowszu. No
grubo.
więc, no więc, no więc tak, wytłumaczę, że zgubiłem. Rysuję w powietrzu ręką wykresy trajektorii lotu słuchawki. Mówię o możliwym miejscu upadku, przyczynach. Maciarewicz się chowa. Chowa się. A ona na to. Panie! Tu ludzie ciągle coś gubią. Portfele, klucze. Wychowawczyni raz klasę zgubiła. Jest takie otwarte forum na fejsie w tych internetach i można tam się przypatrzeć. Dzwonię do domu, żeby ktoś sprawdził. I faktycznie, nie uwierzysz, jakiś człowiek znalazł i pisze do ludzi, że lewa jego mać słuchawka jest do odebrania. Teraz szybko. Telefon do znalazcy, a on, że owszem, że w domu przebywa, że ta słuchawka czeka, że ona tęskni, żeby podjechać. Podaje mi w woreczku przez okno moją zgubkę i jeszcze niczego w zamian nie chce. Obyło się też bez pytania o dowód i nazwisko panieńskie matki. Jezusicku, co ja się spłakałem. Co ją w łóżku, tą moją malutką ukołysałem. I wiesz, co jest najlepsze? No. Że działa potęga internetu, kurde.
Można, no.
Bardzo dziękuję panu Adamowi, szczęśliwemu znalazcy.
Ja tylko chciałem tu dodać, że te fora są super, fantastycznie, o ile nie mieszkasz na osiedlu, gdzie każdego dnia się gubi pies. No to, zabłąkany pies.
I są te takie kartki z takimi ząbkami do wycięcia, że możesz tak oderwać.
A, takie rzeczy, to jest z kotami. To panie na Saskiej Kępie gubią koty. Ale z psami. U mnie na osiedlu jest kłopot. Zupełnie poważnie. Znakomity tekst, mój drogi. Przepraszam, że nie dałem ci skończyć na tym, ale no.
Nie, dobrze. No.
Cieszę się, że uratowałeś. Wiem, o którym miejscu dokładnie mówisz i że ludzie gubią tam na Wale. Jeżdżą, biegają, tak, wypadają.
Biegają, tak. Także to jest, wiesz, no bo jakby potrzeba jest matką wynalazku jednak. No.
Nie, ale to jest, po coś jest, ale po coś tam te fazy zupełnie poważne, co się przydaje. No, po coś to jest. Dobrze, mój drogi, to słyszymy się w piąteczek. Trzymaj się.
Tak, pozdrawiam.
Miłego, pa, pa.